Pokój Boży, braterstwu. Też pragnę przekazać pozdrowienia od naszego zboru, również od braci z Gdańska, których gościłem tydzień temu. Wiedzieli, że tutaj będziemy. To wszyscy dostają braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia, co też tutaj braterstwu przesyłam. Powiem, trudno konwencję zaczynać, bo od pierwszego wykładu niejako nadaje się cały ton i atmosferę naszego wspólnego zgromadzenia. Bracia zadali taką pracę domową z modlitwy, wspaniałej modlitwy Dawida z psalmu 25. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek Twoich naucz mnie. Daj, abym chodził w prawdzie Twojej i naucz mnie, boś jest Ty Bóg zbawienia mego, Ciebie oczekuję dnia każdego. To jest wspaniałe pragnienie Dawida, męża Bożego, a nie tylko jego, ale wielu innych ludzi Starego Testamentu, którzy pragnęli poznać drogi Boże i tymi drogami chodzić. Każdy człowiek, który kocha Boga i chce być przez Niego kochanym, powinien mieć takie wzniosłe pragnienia. Tylko ktoś, kto pragnie się czegoś nauczyć, to tego się nauczy. Ktoś, kto nie lubi się uczyć, kto nie chce zdobywać wiedzy, ten zawsze będzie niedouczony i nigdy drogi Pańskiej nie pozna. Wielu ludzi Starego Testamentu prosiło Boga, aby pozwolił poznać Jego drogi, Jego ścieżki, aby ich uczył, jak mają chodzić, jak mają żyć. Mojżesz też tak wspaniale się modlił. Teraz, kiedy znalazł łaskę w oczach Twoich, ukaż mi, proszę, drogę Twoją, żebym Cię poznał i żebym znalazł łaskę w oczach Twoich. Wynika z tego, że możliwość poznania drogi Bożej jest aktem zdumiewającej łaski Wszechmogącego Pana, który przepatruje całą ziemię, przegląda umysły i serca ludzkie, wszystkie serca ludzkie i nadające się do tego obdarowuje wiarą i poznaniem prawdy. Pięknie to sumuje potem apostoł, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i nie jest to z nas, dar to Boży jest. Apostoł Paweł tłumaczy, że święci Starego Testamentu, choć bardzo chcieli poznać drogę pańską, to jednak nie było ona im objawiona. Możemy powiedzieć, że oni jak gdyby tylko widzieli projekt tej drogi poprzez przykazania Starego Testamentu, ale osobiście poznać jej nie mogli, chociaż bardzo tego pragnęli. Bo dopiero gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem, aby przez praktyczne wypełnienie tegoż zakonu, boskich przykazań, wskazać ludziom drogę nową i żywą, która prowadzi do życia wiecznego, która prowadzi do bezpośredniej społeczności z Ojcem Niebieskim. Gdy Tomasz pytał i prosił Pana, by ukazać im drogę, bo nie wie, dokąd idą, Pan Jezus powiedział, że jam Ci jest ta droga i prawda i żywot i żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Pamiętajcie o tym, mówił apostołom, w szczególności, kiedy mnie zabraknie, że tylko ja jestem tą drogą i prawdą i życiem, że nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Z wielką mocą Piotr później głosi, niech wam wszystkim wiadomo będzie, wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg wzbudził od umarłych, my te cuda czynimy. I nie masz winnym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni, jak tylko imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus jest drogą, którą każdy może dojść do Ojca. Jego dzieło, Jego osoba ukazują nam i zapewniają wszystko, co jest potrzebne do właściwej osobistej więzi z Ojcem Niebieskim. Apostoł Piotr potem tak nam pięknie napisał, jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Jedynym jednak warunkiem, abyśmy z tej drogi korzystali i mogli się jej nauczyć, jest to, abyśmy trwali w ufności do Niego, abyśmy mogli zachowywać Boże nakazy. Pan Jezus mówił prosto: jeżeli mnie kochacie, jeżeli mówicie, że mnie kochacie, to będziecie moje nakazy zachowywali. Tak jak na naszych drogach, po których jeździmy codziennie, stoją znaki ruchu drogowego, które gdy przestrzegamy, to mamy ich gwarancję, że bezpiecznie dojedziemy do domu. Tak też na swojej drodze życia Chrystus zostawił swoje nakazy, które są dla nas takimi znakami drogowymi, których przestrzeganie gwarantuje dotarcie do domu, ale do domu Ojca Niebieskiego, w którym jest wiele mieszkań, jak zapewniał nas nasz Zbawiciel, zapewniał swoich uczniów, bo gdyby tam tego nie było, to bym wam powiedział. Te Jego nakazy, te znaki drogowe są bardzo proste i wyraźne. Oto kilka z nich. Można powiedzieć, że mamy jeździć na zapalonych światłach. Niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. Każdy, kto gniewa się na brata swego, bez przyczyny będzie winien sądu. Jeżeli idziesz na zebranie, jest to taki twój dar złożony Panu na ołtarzu, to nie wchodź tam, póki się nie pojednasz z bratem twoim. Możemy dzisiaj siebie zapytać, tak licznie żeśmy się tutaj zgromadzili, czy są wśród nas tacy, którzy na tej konwencji są, ale jednak czują uraz czy jakąś zadrę w sercu do brata swego. Zgódź się z przeciwnikiem, póki z nim w drodze. Wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. Jeżeli ktoś pragnie od ciebie pożyczyć, to pożycz. Jeżeli ktoś z tobą chce iść jedną milę, idź z nimi dwie mile. Jeżeli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nastaw mu i lewy. Nie oddawajcie złem za zło. Bo jeżeli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści Ojciec wasz niebieski wam, ale jeżeli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam upadków waszych. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie, ten ci bowiem jest zakon i prorocy. Pan Jezus w swoim życiu pokazał, że to, co przekazywał apostołom, to nie tylko była zwykła teoria, ale to wszystko, co mówił, to praktycznie to wykonywał. Śpiewamy w jednej pieśni z tych cegiełek konwencję w Andrychowie wiosną, żeśmy tą pieśnią zakończyli, ale jedna ze zwrotek brzmi tak, która jest bardzo pasuje do tego naszego dzisiejszego wykładu. Że on szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc uczył kochać i przebaczać. On z celnikami jadł, on nie znał, kto to wróg, pochylał się nad tymi, którzy płaczą. Oto droga, którą szedł Chrystus Pan. Pan Jezus doskonale zdawał sobie sprawę, że ta Jego nauka jest rewolucyjnie nowa dla Żydów. Wiedział też, że On sam w sposobie swojego życia różni się zdecydowanie od ortodoksyjnego rabina czy zakonnika. Różni się w sposób zdecydowany. Nie pościł, nie unikał kontaktu z grzesznikami i celnikami, nie stronił od wina i dlatego faryzeusze nazwali go i mówili, że oto człowiek obżerca i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników. Ale właśnie przez bezpośredni kontakt z tymi ludźmi, którzy potrzebowali lekarza, którzy byli pełni problemów i zmartwień, przez taki osobisty kontakt z tymi ludźmi przekazywał im nowe wartości, które choć proste, trudne są człowiekowi do przyjęcia, do zatrzymania i do wykonania. Ale Pan w swoim życiu pokazał, że jest to możliwe. Nikt mu nie dorównywał w umiejętności posługiwania się prostymi ilustracjami i przykładami z codziennego życia, bo widział w nich ścieżki i dróżki prowadzące bezpośrednio do Boga. Bo cóż byłoby, możemy dzisiaj zapytać, gdyby nie przystanął przy celniku Mateuszu? Co by było, gdyby potępił niewiastę cudzołożną i pierwszy w nią kamieniem rzucił? A gdyby nie zapłakał nad Łazarzem? A gdyby nie zatrzymał konduktu żałobnego? A gdyby może zestrofował niewiastę, która się go dotknęła i moc z niego wyszła? A gdyby nie zatrzymał się przy studni i długo nie rozmawiał z niewiastą hananejską, co dla Izraelitów było godne pożałowania i na takie coś z pogardą patrzyli? A gdyby się obraził na Piotra, który go zaparł się? A gdyby nie usłuchał matki i nie zamienił wody na wino w Kanie Galilejskiej? I wiele innych, a gdyby, to po prostu nas by tutaj dzisiaj nie było. To po prostu nie byłoby Ewangelii i nie byłoby drogi prowadzącej bezpośrednio do Ojca. Warto więc się zastanowić, jak my zachowujemy się, jak my postępujemy na naszej drodze życia, którą tak samo jak Pan musimy przejść. Gdy może zamykamy domy przed sąsiadami, gdy unikamy jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi z zewnątrz, gdy może gwałtownie protestujemy przeciwko przyjaźniom, a może więcej niż przyjaźni naszych dzieci w imię zachowania czystości wyznania. Ja wiem, że się boimy, ale warto przez moment się zastanowić, czy nie tracimy okazji nawrócenia celnika Mateusza lub niewiasty hananejskiej. Bo dlaczego niby nasi mają odchodzić w drugą stronę? Bo może przez nasze zamknięte serca, przez brak otwartości, miłości nie potrafimy przyjąć innych z zewnątrz, jak czynił to Chrystus Pan, gdy powołał celnika Mateusza, czy niewiastę i wielu innych grzeszników i celników, którzy z tego zewnętrznego świata szli za Nim i przyjęli Go za swego Zbawiciela. Są takie przykłady i jest ich dużo, gdy jeżeli otworzymy swoje serca, to właśnie z zewnątrz potrafimy przyjąć ludzi, ukochać ich, którzy są nawet motorem takiej naszej społeczności, którzy po niewielu miesiącach czy latach społeczności z nami potrafią być i diakonami, i braćmi starszymi. Myślę, że często zachowujemy się, może indywidualnie, ale również jako nasza społeczność, jako ten faryzeusz, który wszedł do świątyni, aby się modlił. Pan Jezus pięknie umiał obserwować takie sytuacje wzięte z życia. I dlatego zwrócił się do niektórych, którzy ufali sami w sobie, że byli sprawiedliwymi, a innych za nic mieli. Takie oto podobieństwo, że oto wszedł jeden faryzeusz do świątyni i celnik, i grzesznik. I ten Panu dziękował pierwszy, że oto jest sprawiedliwy, że daje dziesięcinę i że nie jestem jako ten celnik grzeszny. Ale tamten bał się i oczy w niebo podnieść, ale bił się w piersi i prosił Pana, aby był mu miłości, przebaczył jego błędy i uchybienia. I Pan zadaje krótkie, retoryczne pytanie. Powiedzcie mi, który z nich wyszedł bardziej usprawiedliwiony ze świątyni? Tuż przed swoją śmiercią Pan Jezus zostawił swoim uczniom testament, taki swoisty kodeks ruchu drogowego, który został zapisany w Ewangelii świętego Jana od 13 do 17 rozdziału. Częściowo bracia Chrzanowa dwa tygodnie temu z fragmentami tegoż testamentu się zapoznali, ale dzisiaj go trochę przypomnę. To były słowa, które jak gdyby podsumowały całą drogę, 3,5-letnią misję naszego Pana. Pragnął tym, których ukochał najbardziej i jak mówił, ukochał aż do końca, zostawić coś, co głęboko zapadłoby ich w umyśle. Wstał od stołu, przepasał się i zaczął obmywać nogi swoim uczniom. To obmywanie stóp było na Bliskim Wschodzie takim kurtuazyjnym gestem, zwyczajem, okazywanym gościom, Gdy weszli do naszego domu, wykonywał to zwykle sługa lub żona gospodarza. Ale tutaj Pan Jezus nikim się nie wyręcza. Sam przepasuje się i stosuje się tutaj do własnej nauki. Wykłada w praktyce sedno Ewangelii, że lepszą rzeczą jest dawać, niżeli brać. Że należy drugim czynić to, co byśmy chcieli, aby nam czyniono. A związane to jest zawsze z uniżeniem i ze służbą. Kto chce być wielkim, mówi apostołom wśród was, ten najpierw musi być sługą. Czy zrozumieliście, co wam teraz zrobiłem? Pyta uczniów. Pyta również i nas. Czy zrozumieliście to, co ja tam uczyniłem? Ustanowiłem dla was wzór, abyście postępowali tak jak ja. Bo Pan Jezus doskonale wiedział, że nawet najdoskonalsza mowa nie da takiego efektu, jak prosty uczynek. Dlatego potem Piotr pisał, abyście bracia nie miłowali słowem, ale uczynkiem. Aby ludzie, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga. A apostoł Paweł dodaje, że choćbym nawet językami mówił, a miłości bym nie miał, to jestem nic nie warty. A z miłości, z przyjaźni płyną tylko dobre uczynki. I chociaż w tym momencie Piotr protestował, to jednak Pan mu tłumaczy, że gdy człowiek został oczyszczony z grzechu, usprawiedliwiony z wiary, ma pokój z Bogiem, to jednak codziennie się brudzi. To jednak istnieje nieustająca potrzeba nawracania się z wciąż popełnianych grzechów i omyłek, zadośćuczynienia za nie i prośba o ich przebaczenie. To tak jak Aaron i jego synowie w Starym Testamencie musieli myć swoje dłonie i stopy, gdy zbliżali się do ołtarza, aby pełnić posługę, aby nie pomarli, chociaż de facto byli oczyszczeni. Apostoł Jan w drugim rozdziale i w pierwszym liście tak pięknie to potem komentuje. Moje dzieci, zwraca się do nas. Piszę do was te rzeczy, abyście co? Nie grzeszyli. Jeżeli jednak ktoś z was grzeszy, to pamiętajcie, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za nasze grzechy. Następnie Jezus bierze kawałek chleba, zanurza w misie z gorzkimi ziołami, tak zwanym marorem, którego Żydzi używali w czasie wieczerzy paschalnej, które to zioła przypominały gorycz niewoli egipskiej. I podaje Judaszowi, a Pismo Święte mówi, że gdy on wziął ten kawałek, wstąpił w niego przeciwnik. Judasz wstał i wyszedł, a była noc. Jakże ponuro brzmiące słowa o wadze i symbolicznej, ale i dosłownej. Pan Jezus wiedział, bo znał serca ludzi, że szatan wrzucił w serce Judasza ten kamyczek, a może nawet kamień, aby został przez niego zdradzony, aby Pana wydał. A mimo to Pan na Judasza się nie obraża. Pan nie odwraca się do niego plecami i udaje, że nie wie, o co chodzi. Pan, jak prawdziwy przyjaciel, nawet w trudnej sytuacji wyciąga do niego swoją kochaną dłoń z gorzką prawdą. Do Judasza, aby go stojącego nad przepaścią nie popchnąć w tą przepaść, ale aby go zatrzymać, aby go uratować. Czy my, bracia, też tą ścieżką jak Pan potrafimy iść? Czy tak jak Pan potrafimy ratować naszych bliskich? Czy potrafimy wyciągać dłoń nawet do tych, którzy nas nie lubią? Wyciągać dłoń z gorzką prawdą, aby ktoś się opamiętał, aby kogoś z nad przepaści odciągnąć na prostą drogę. Myślę, że wiele w życiu naszym zaprzepaszczamy takich okazji i do potrzebujących pomocy odwracamy się plecami czy bokiem, udajemy, że nie wiemy, o co chodzi, ale Pan taki nie był. Pan nam wskazał drogę, jak należy postępować. Człowiek potrafi ukryć swoje grzechy przed braćmi, przed ludźmi, ale nigdy nie potrafił ich ukryć przed Panem. Gdy Chrystus, tak jak tu, pragnie powstrzymać człowieka przed grzechem, przed śmiercią, czyni dwie rzeczy. Konfrontuje człowieka z jego grzechem, próbuje go zatrzymać i wyciąga do niego rękę z tą gorzką prawdą i pyta, czy naprawdę potrafisz zrobić coś takiego, o czym myślisz? Na czym rozmyślasz? Czy nie rozumiesz, że rozmyślasz i chcesz zrobić coś strasznego? Nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla siebie. Coś, co przyniesie katastrofalny skutek. Apel Jezusa polega na próbie uzmysłowienia człowiekowi okropności rzeczy, które człowiek zamierza, a równocześnie pragnie go powstrzymać od wykonania tejże rzeczy. Widać też tu prawdziwą okropność grzechu, która polega na dobrowolnym wyborze. Gdy grzeszymy, jest to nasz dobrowolny wybór. Bo może ktoś powie, i rzeczywiście w życiu tak jest, że bywa grzech serca ogarniętego pasją, nerwami, człowieka, który pod działaniem impulsu grzeszy, zanim zda sobie sprawę z tego, co się stało. Ileż to razy w jakiejś kłótni czy w nerwach coś wykrzyczymy, czego nie potrafimy już później cofnąć, bo słowa wypowiedzianego cofnąć się nie da, które nieraz burzy nasze związki, nasze rodziny, nasze zależności, nasze przyjaźnie przez to, że głupio w nerwach coś żeśmy powiedzieli. Niech nikt nie stara się tych grzechów pomniejszać. Ich konsekwencje zawsze są złe. Ale, kochani bracia, nie ma nic gorszego, jak zimny, wyrachowany grzech z wyboru, skonfrontowany z okropnością śmierci z jednej strony i miłością w oczach Jezusa Chrystusa z drugiej strony, jednak zostanie wykonany tak, jak było to w przypadku Judasza. Jakub potem pisał, pożądliwość rodzi grzech, ale grzech wykonany rodzi śmierć. Warto o tym pamiętać. Warto też się zastanowić, jak my się zachowujemy, gdy ktoś przychodzi do nas z tą wyciągniętą dłonią, w której trzyma kawałek chleba umoczonego w tych gorzkich ziołach. Te gorzkie zioła to taka gorzka prawda, że grzeszymy, że coś źle robimy, że powinniśmy się zatrzymać i się nawrócić. To takie gorzkie, braterskie napomnienie. Czy gdy przyjmujemy to, to też przeciwnik wstępuje w nasze serca i jeszcze bardziej zaczynamy nienawidzić tego, kto do nas z tym przychodzi? Czy też, gdy przyjmiemy taką gorzką prawdę, to miłość Chrystusowa rozleje się w naszych sercach i umysłach i gorące pragnienie cofnięcia się od grzechu i czynienia dobrze. Oby ta druga sprawa zawsze w naszym życiu miała miejsce. Bo kiedy Judasz wyszedł, Pan Jezus powiedział, teraz Syn Człowieczy został uwielbiony, a Bóg został uwielbiony w nim, ponieważ zdawał sobie doskonale sprawę, że w tym momencie rozpoczyna się ostatni etap jego drogi, która zakończy się na krzyżu, na którym odda swoje życie za tych, których umiłował aż do końca, za swoich braci. W takim momencie zostawia apostołom, a przez nich i nam, nowe przykazanie, które niejako zamyka ten jego testament, abyście się kochali, bracia, wzajemnie. Abyście się kochali w taki sam sposób, jak ja was ukochałem. Żebyście trwali przy mnie aż do końca. Wy macie wytrwale się kochać nawzajem. Każdy wtedy pozna, że jesteście moimi uczniami po tym, że macie miłość
jeden do drugiego. To jeden z najwspanialszych znaków na tej drodze naszego Pana, a niejako znak kończący tą drogę. Wytyczne, którymi mamy w życiu się kierować. Tak, jak i On tymi wytycznymi się kierował. Dlaczego jest to nowy nakaz, mówi Pan? Przecież już w zakonie było powiedziane, aby kochać bliźniego. Ale tamto przykazanie w zasadzie sprowadzało się do niewyrządzania krzywdy bliźniemu. Zaś tutaj Jezus mówi, macie kochać się w taki sam sposób, jak ja was ukochałem i was ukochałem aż do końca. I dodaje, że nie ma większej miłości, gdy ktoś odda życie za swoich przyjaciół. I dodaje, to wy jesteście moimi przyjaciółmi. A po krótkim czasie staną się jego braćmi, przybranymi synami Bożymi, w których sercach Duch Boży wołał Abba, to jest Ojcze. Myślę, że ten Duch i w naszych sercach woła Abba, to jest Ojcze. Bo to również nas dotyczy, ponieważ Pan w tych dramatycznych godzinach swego życia również i o nas pamiętał, których jeszcze nie było na świecie. Pan w swojej wspaniałej modlitwie, którą zakończył te ostatnie godziny spotkania z apostołami, która to modlitwa jest dla nas niedoścignionym wzorem, mówił, że modlę się za nich, nie modlę się za światem, ale za tych, które mi dałeś, bo są Twoi, Ojcze mój. Ojcze Święty, strzeż ich mocą swego imienia, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich chronił przed złym, ponieważ jak Ty mnie posłałeś na ten świat, abym objawił imię Twoje ludziom, tak i ja posyłam ich na świat, aby również to Twoje imię i Ewangelię przekazali drugim, aby przyjęli moc Ducha Świętego i aby byli mi świadkami aż do ostatniego kraju ziemi, aby szli i nauczali wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co im przykazałem. Bo ja będę z nimi po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale Pan dodaje jeszcze coś wspaniałego. Ale Ojcze mój, modlę się nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy złożą we mnie ufność z powodu ich słowa, aby wszyscy oni byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, jesteś ze mną, a ja z Tobą, tak modlę się, aby oni byli jedno z nami. Było to tak dawno, 2000 lat. Nie było nas na świecie, nikt o nas nie myślał, a jednak już Pan za nami modlił się do swego Ojca. Głębia tej modlitwy wykracza poza to, co możliwe dla modlitwy zwykłego człowieka. Ta modlitwa pokazuje wielkość naszego Pana, Jego troskę nie tylko o apostołów, ale o cały Kościół na przestrzeni wieków, troskę wynikającą z prawdziwej miłości. Jakże, myślę, w porównaniu z tą modlitwą, niedoskonałe są nasze, gdy nawet klękniemy na kolana, to nie wiemy o co i jak się mamy modlić. Dlatego wracajmy do tej modlitwy, czytajmy ją często, przypominajmy ją sobie i módlmy się do Pana Boga. Nie tylko za sobą, nie tylko za swoimi bliskimi, ale i za braćmi, których znamy i nie znamy. Za braćmi w Chrystusie, którzy również tak jak my potrzebowali naszych modlitw i tych modlitw potrzebują. Myślę, że bardzo często nie doceniamy mocy i ducha modlitwy. Dlatego apostoł później przypominał nam, abyśmy wyznawali jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugich, bo wiele, wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwy. Tego wieczoru Pan pokazuje drogę, którą chrześcijanin powinien iść. Mówi swoim bliskim wszystko, co jest dobre i co złe. Na wyznanie Piotra i innych apostołów gotowych oddać za Pana życie, mówi prosto w oczy i bez ogródek. Słowa, Piotrze, nie mają znaczenia. Liczą się tylko uczynki. Liczą się czyny. Mówisz, że oddasz za mnie życie? Piotrze, wiedz, że zanim kogut zapieje, wyprzesz się mnie po trzykroć. Chwila refleksji dla nas. Ileż to razy takie koguty pieją w naszym życiu, uprzytamniając nam po fakcie, że oto właśnie kogut zapiał, aby po raz któryś zaparliśmy się Pana. Ale ten Pan wie doskonale, że pragnienie Piotra, a myślę, że i nasze, były szczere i prawdziwe, że on w tym momencie autentycznie chciał oddać za Pana swoje życie, ale jeszcze nie wiedział, jakie ono jest skomplikowane, jakie trudne, jak szatan potrafi zamieszać i zmienić tą drogę tak, że często, tak jak Piotr, tracimy głowę. Pan wie, że te uczucia były szczere i za to Piotra kochał, kocha i nas i pokazuje nam drogę, jak mamy postępować sami wobec siebie, ale i wobec braci. Gdy taki kogut zapieje, gdy coś zbroimy, to warunek jest, żebyśmy jednak gorzko zapłakali. A jeżeli gorzko zapłaczemy, to on się na nas, nasz Pan, nie będzie latami gniewał. Nie będzie żądał tłumaczeń i przeprosin. Nie będzie nam tego wytykał na każdym kroku, tylko poda nam swą kochaną dłoń i spyta nas, patrząc nam prosto w oczy. Tak jak patrzył prosto w oczy Piotrowe, czy ty mnie, bracie, czy ty mnie miłujesz? Czy na pewno mnie miłujesz? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. I dobrze by było, gdybyśmy odpowiedzieli tak jak Piotr: Panie, Ty wszystko, Panie, wiesz. Ty wiesz, Panie, że ja Ciebie miłuję. Pan, jak prawdziwy przyjaciel, mówi całą prawdę o rzeczach trudnych i gorzkich i często niedobrych. Człowiek ma w sobie coś takiego, że zawsze woli rozmawiać o rzeczach pięknych, radosnych, wzniosłych, o rzeczach przyjemnych. Gdy zaś rzeczy trudne, problemy, nieprzyjemne sprawy będzie spychał i odkładał na bok lub na czas nieokreślony. Ukrywamy je, odsuwamy w czasie. I taka polityka prowadzi najczęściej do olbrzymich rozczarowań, do katastrof, do załamań czy tragedii, gdy okazuje się, że już jest za późno. Gdy pewną drastyczną operację trzeba było przeprowadzić wcześniej. Gdy trzeba było uciąć palec, może stopę. A gdy jest za późno, trzeba obciąć obie nogi. Mówię wam te rzeczy, aby nie było to dla was zaskoczeniem, zwraca się Pan do apostołów. Bo w swoim życiu spotkacie różne rzeczy. Będą was wyłączali z synagog, a nawet przyjdzie taki czas, kiedy każdy, kto was zabije, będzie myślał, że służy Bogu. Będą to czynili, bo nie zrozumieli ani Ojca, ani mnie. Na świecie będziecie mieli ucisk, ale odwagi. Odwagi, bracia, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, mówi Chrystus. I mam wam również dobre, radosne rzeczy do powiedzenia, że oto idę drogą, która prowadzi prosto do Ojca mego. Idę do Ojca mego, aby wam przygotować miejsce, a gdy to zrobię, to się wrócę, aby was zabrać ze sobą, abyście też byli ze mną, gdzie ja jestem. Abyśmy tam byli razem. Bo to jest cel naszej wspólnej drogi, którą i wy musicie przejść. Albowiem na to też powołani jesteście, ponieważ Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, pokazawszy drogę, abyście naśladowali stóp Jego. Słowa Pana, że wróci po swoich braci, aby zawsze z Nim byli w domu Ojca, należą do najwspanialszych miejsc Pisma Świętego. Wypowiedziane w sposób prosty i zrozumiały, nie zostawiający złudzeń, że cała nadzieja w Chrystusie Jezusie nie dotyczy tego życia, ale przyszłości, co podkreślał potem apostoł Paweł, gdy mówił, że jeżeli tylko w tym życiu złożyliśmy ufność Chrystusie, to bardziej niż ktokolwiek z ludzi jesteśmy godni pożałowania. Bo choć w innym miejscu dodaje, że Ewangelia niesie pewne korzyści w tym doczesnym życiu, że pobożność jest do wszystkiego potrzebna i w tym, i w przyszłym życiu, to jednak naszym celem jest zamieszkanie w domu Ojca w przyszłości i wierzymy niedalekiej przyszłości. Bo gdyby nie było zmartwychwstania, to nierozsądkiem byłoby z naszej strony rezygnacja z doczesności. Apostoł sumuje to krótko. Nasza ojczyzna jest gdzie? W niebiesie. Starczy tam miejsca dla wszystkich, którzy tego pragną, aby być zawsze z Panem. Aby to się ziściło, musimy jednak przyjąć, musiał Pan przejść ostatni odcinek swojej drogi. Wychodzi ze swoimi uczniami z miejsca, gdzie im przekazał ten swój testament, przechodzi przez potok Cedron do ogrodu Getsemane, gdzie zostaje aresztowany, potem nocą osądzony i skazany na śmierć. Po 3,5 latach swojej publicznej misji i ustawicznego poświęcania się dla swego narodu i dla swoich bliskich braci, których powołał z tego narodu, miał być przez ten naród wydany na śmierć. I to śmierć najhaniebniejszą, bo na krzyżu miał tam zawisnąć jako bluźnierca przeciwko Bogu, co według zakonu było najgorszą ze zbrodni możliwych do popełnienia. Kiedy otworzymy Ewangelię, to możemy śledzić ostatnią drogę naszego mistrza. Widzimy go prowadzonego na Golgotę, na miejsce straceń, że oto ten umiłowany Syn Boży, ten, który wszystkim czynił dobrze, który leczył chorych, wskrzeszał umarłych, cudownie karmił tysięczne rzesze, którego kilka dni temu witała triumfalnie cała Jerozolima, ten, który pochylał się nad płaczącymi, który nie odmówił proszącemu, oto teraz obity, opluty, posiniaczony i cały zakrwawiony ściernistą koroną wbitą w skronie, idzie chwiejnym krokiem na Kalwarię, coraz upadając pod ciężarem krzyża, który jest taki ciężki, taki straszny, bo na tym krzyżu znalazły się wszystkie nasze winy i nasze grzechy. Ma na tym krzyżu zawisnąć i skonać, a wokół niego tłumy, tłumy cudownie przez niego karmione, rzesze, które jeszcze kilka dni temu wołały Hosanna synowi Dawidowemu, teraz pełne nienawiści i zaciętości, zadowolone, że stanie się zadość ich wołaniu, którym była przepełniona cała Jerozolima, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A on, tak jak uczył, nie oddawając złem za zło, gdy was kto uderzy w policzek prawy, nastaw mu i drugi. On, uciśniony i utrapiony, nie otworzy ust swoich, jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy go strzygą, oniemiał i nie otworzył ust swoich. W końcu przybity do krzyża, zawisł między niebem a ziemią. Ale nawet w tych potwornych chwilach nie zapomniał zostawić nam już ostatniego znaku, ostatniej lekcji. Nie zapomniał o swojej matce, o swojej rodzicielce, przekazując ją opiece Jana. Jak gdyby przypominając nam i wszystkim, którzy tą drogą, jak on chcą przejść, to piąte, wspaniałe przykazanie z obietnicą, abyśmy kochali, abyśmy czcili naszych rodziców, abyśmy nie zostawiali ich na pastwę losu, na pastwę marnej starości, gdy przyjdą lata, o których Salomon mówi, że się nam co? Że się nie podobają. Jakże to, powiem pięknie, wczoraj wyglądało, gdy żeśmy się wybrali na wycieczkę, my ludzie młodzi, a jednak braterstwo zabrali ze sobą, ze swoją 74-letnią mamę, która zasuwała tam pod górkę wśród tej cudownej przyrody. Jakże często o tym zapominamy, że naszym rodzicom, a często nawet i nie rodzicom, ale ciociom, wujkom, którzy nie mają już swoich bliskich, a my może jesteśmy najbliższymi, potrzeba tak wiele ciepła, tak wiele szacunku, tolerancji, a przede wszystkim miłości, którą to Chrystus Pan tam z krzyża przelał na Marię i na Jana. Oto matka twoja, oto syn twój. Oddaję ducha w straszliwych boleściach, ponieważ umiłował nas więcej, niżeli samego siebie. Przez 3,5 lata swojej misji zostawił nam drogę, którą możemy iść. Nauczył nas tej drogi. Jeżeli będziemy bardzo pragnęli, tak jak Dawid, jak Mojżesz, to bracia, idźmy tą drogą. Możemy powiedzieć tutaj tą kolejną zwrotkę tej pieśni, że mój mistrzu, przed nami droga, którą przebyć musimy tak jak ty. Mój mistrzu, wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty. Mój mistrzu, niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona tak jak ty. Ale mój mistrzu, poniesiemy wszystko, jeżeli będziesz z nami zawsze ty. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój na siebie codziennie i mnie naśladuje, co też bracia czynimy. Amen.